I tak, drodzy Państwo, już teraz zapowiadana rozmowa. Profesor Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Bardzo nam miło gościć Pana w takim wyjątkowym dniu, bo my dzisiaj niemalże cały dzień antenowy opowiadamy o kosmosie. No i tak naprawdę chyba można powiedzieć, że mamy taki moment, świat ogólnie przyspiesza i to także dotyka branży kosmicznej. Tak naprawdę takie od programu Apollo można powiedzieć, że nie działo się aż tak dużo, no a w ostatnim czasie te wszystkie procesy bardzo mocno ruszyły. Jak mogę Co pańskim zdaniem zapoczątkowało ten zryw?
Działo się bardzo dużo, tylko nie było to może tak spektakularne, bo przestaliśmy latać na Księżyc i ludzie latali tylko na Międzynarodową Stację Kosmiczną, na orbitę okołoziemską i to nam spowszedniało. Ciągle są astronauci na stacji kosmicznej, ciągle prowadzą tam rozmaite badania, tylko do tego już my się przyzwyczaili. Natomiast bardzo dużo się działo, jeżeli chodzi o praktyczne zastosowania kosmosu. Dzisiaj na orbicie to już są dziesiątki tysięcy satelitów, które po prostu służą nam w naszym życiu codziennym, które dostarczają nam informacje chociażby na temat pogody czy na temat klimatu, które zapewniają nam łączność, zapewniają nam nawigację. Przecież każdy z nas korzysta z nawigacji satelitarnej. Rozwinęła się ogromna gałąź gospodarki. I rozwija się nadal. Rozwija się dzisiaj rzeczywiście w takim tempie, w jakim rozwijał się internet w latach 90., kiedy z technologii dostępnej tylko dla wojska i garstki uczonych, no stał się zupełnie nieodzownym elementem naszego życia. Jesteśmy dokładnie w tych latach świadkami takiego przełomu, gdzie te technologie satelitarne wchodzą do naszego życia. I tutaj to jest ważny moment, nie możemy tego momentu przegapić. Chcemy, żeby Polska też rozwinęła swoją gałąź gospodarki, sektor kosmiczny i rzeczywiście już go znakomicie rozwija.
No właśnie, no to opowiedzmy o tym chyba, co jest dla nas najbardziej interesujące, czyli jaki jest udział Polski w całej branży kosmicznej, jakie są najważniejsze przedsięwzięcia, najważniejsze wyzwania i gdzie Polska jest w tym miejscu, w jakim jest miejscu.
W kosmos wysyłamy aparaturę już od 50 lat. Najpierw w programie Interkosmos, ale przełomem było rzeczywiście przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej 10 lat temu. Europejska Agencja Kosmiczna to taka organizacja, która jest zarządzana przez państwa członkowskie. To nie jest unijna organizacja. Tutaj ministrowie odpowiedzialni za kosmos z poszczególnych państw co 3 lata deklarują konkretnie, na jakie programy chcą przeznaczyć swoje środki. I my tu przez te 10 lat właśnie dzięki tym projektom Europejskiej Agencji Kosmicznej rozwinęliśmy cały sektor kosmiczny. Dzisiaj to już jest kilkadziesiąt firm takich stricte kosmicznych, a w bazie danych Europejskiej Agencji Kosmicznej mamy już ponad 400 firm ubiegających się o kontrakty. 150 z nich już te kontrakty uzyskało. W ramach tej współpracy nasza aparatura poleciała już na prawie 80 rozmaitych misji do niemal wszystkich ciał Układu Słonecznego. Więc jest to naprawdę duży sukces. Obecnie na 24 misje przygotowywane przez ESE Polska uczestniczy w 11. A teraz drugie 10 lat zapowiada się no naprawdę znakomicie. Nieco zwiększyliśmy nasz wkład finansowy, a mamy gwarancję, że ten wkład finansowy wraca właśnie do polskich przedsiębiorstw. No i rzeczywiście mamy apetyt na budowanie już nie podzespołów, jak do tej pory, nie nawet pojedynczych instrumentów, ale nawet całych satelitów.
To jeszcze do tego przejdziemy w dalszej części rozmowy. Chciałam pana profesora zapytać o ten program, Krajowy Program Kosmiczny na lata 2023-2027. On tak naprawdę już ma ruszyć w tym roku. Jakie są główne założenia?
Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby wykorzystać dane satelitarne w administracji państwowej, w życiu prywatnym, w życiu społecznym. One są potrzebne dzisiaj wszędzie. Dzisiaj nawet nowoczesne rolnictwo nie jest już w stanie obyć się bez danych satelitarnych. I mamy już w Polsce firmy, które mają podpisane umowy z dużymi gospodarstwami rolnymi i dostarczają im właśnie informacje o stanie upraw, nie tylko tylko już o pogodzie, ale informacje niezbędne już do podlewania, do nawożenia, do opryskiwania. Dzięki temu można osiągnąć wyższe plony, można mniej opryskiwać, bo nie opryskujemy, nie opryskujemy prewencyjnie, tylko interwencyjnie, także zastosowanie tych technologii przynosi bardzo wymierne korzyści. Oczywiście sytuacje kryzysowe, tak jak wielkie pożary lasów. Kiedy był pożar w Białowieży, to tylko dzięki danym satelitarnym strażacy mogli dojechać tam, wiedzieli, gdzie można jeszcze dojechać, gdzie jeszcze się pali, gdzie trzeba ratować. No, mógłbym długo wymieniać te przykłady, ale to, co my powinniśmy w Polsce zrobić, to zbudować taki narodowy system informacji satelitarnej, który będzie gromadził informacje z unijnych satelitów, do których mamy dostęp, z satelitów komercyjnych, gdzie dane trzeba kupić, no i w przyszłości z naszych polskich satelitów. Ale nie tylko będzie gromadził te dane, będzie też je udostępniał i udostępniał moce obliczeniowe, przestrzeń dyskową do tego, żeby różne podmioty, czy to badawcze, naukowe, czy firmy, mogły swoje programy, swoje aplikacje, swoje algorytmy na tym systemie instalować. No, chcemy też mieć własne satelity obserwacyjne. Tutaj w projekcie Krajowego Programu mamy zaplanowane 4 satelity obserwacyjne o dużo większej zdolności rozdzielczej niż te, do których mamy darmowy dostęp z Unii Europejskiej. Za te satelity odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, bo oczywiście, jak dobitnie nam pokazała wojna na Ukrainie, te technologie zawsze mają podwójne zastosowanie i o to też musimy zadbać. Kolejnym priorytetem programu kosmicznego jest bezpieczeństwo kosmiczne, bo skoro nad naszymi głowami krąży już dziesiątki tysięcy satelitów, a poza tym no, miliony rozmaitych szczątków satelitów, które się rozbiły, szczątków rakiet i rozmaitych innych jakichś elementów, to musimy już uważać na to, żeby nie dochodziło do kolizji. W związku z tym Polska jest członkiem europejskiego konsorcjum, które o to właśnie dba. Dysponujemy siecią teleskopów umieszczonych na różnych kontynentach, z których dane dostarczamy do konsorcjum unijnego. Nawet tydzień temu mieliśmy taką sytuację, że jeden z polskich satelitów był zagrożony zderzeniem z satelitą słowackim. No, na szczęście minęły się w odległości chyba 20 kilometrów, co jak na warunki kosmiczne, to jest no, niemal otarcie się lusterkami.
No właśnie, bo to jest niesamowicie ciekawe zagadnienie. Ostatnio ten temat śmieci kosmicznych, przepraszam, że ja mówię w takim bardzo dużym uproszczeniu, no ale mocno gdzieś wrócił na agendę ze sprawą tych balonów, które prawda zostały zestrzelone. Tutaj były różne teorie właśnie wręcz od istnienia życia pozaziemskiego potem chyba takie najbardziej prawdopodobne, czyli dotyczące właśnie chińskiego balonu. Zresztą do tego pierwszego obiektu już faktycznie chińskie MSZ się przyznało. Ale może jeszcze kilka słów właśnie na temat tego zaśmiecania kosmosu i jakie może mieć konsekwencje. Na przykład właśnie zderzenie takich dwóch obiektów w kosmosie. Czy to może być tak, że wraz z coraz większą eksploracją kosmosu, w to, że jednak coraz śmielej no człowiek w tym kosmosie się porusza, możemy na przykład spowodować taką katastrofę, że cofniemy się do czasów sprzed GPS-ów.
No rzeczywiście takie wizje niektórzy snują, że przy odpowiednio dużej liczbie satelitów może dojść do swego rodzaju reakcji łańcuchowej, że kolejne satelity będą się rozbijały, a szczątki, które powstaną, będą rozbijały następne. I nie ma żartów, bo pamiętajmy, że nawet taki drobny odłamek, który ma 1 centymetr powiedzmy wielkości, porusza się z prędkością większą niż kula karabinowa. No, taką prędkość trzeba osiągnąć, żeby wejść na orbitę okołoziemską. W związku z tym zderzenie nawet z takim malutkim obiektem jest po prostu katastrofalne. No, dziś jeszcze jesteśmy dość daleko od tego, żeby taką reakcję łańcuchową spowodować, ale zagrożenie zderzeniami jest już bardzo realne i podejmujemy konkretne środki, żeby temu zapobiec. To europejskie konsorcjum EUSST, o którym mówiłem, SST od Satellite Satellite Survey and Tracking, czyli obserwowanie i śledzenie satelitów, właśnie już pozwala robić manewry unikowe tym satelitom, które są wyposażone w silniki, na przykład satelity właśnie nawigacyjne systemu Galileo, takie uniki czasem muszą robić. I to jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest wprowadzenie obowiązkowego systemu do deorbitowania, to znaczy satelita po zakończeniu swojej misji musi mieć możliwość samemu skierowania się na taką orbitę, żeby w całości spłonął w atmosferze. I tutaj polskie jednostki naukowe, polskie firmy opracowują takie rozwiązania. Instytut Lotnictwa opracował taki specjalny silnik do deorbitacji. Politechnika Warszawska wysłała satelitę testującego, taki specjalny żagiel, który łapiąc wiatr kosmiczny ściągał satelitę właśnie w atmosferę ziemską. To jest drugi krok. I wreszcie trzeci krok to już jest sprzątanie. I tutaj też w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej chcemy wziąć udział w programach takich satelitów, które no, po pierwsze będą mogły, czy wspomagały, czy będą wręcz pomagały zreperować satelitę, który został uszkodzony, żeby on nie był już takim śmieciem, tylko żeby dalej mógł funkcjonować. Ale też są już programy takie, które by no, rzeczywiście sprzątały, czyli te szczątki by wyłapywały i skierowały do spalenia w atmosferze. Tych działań jest coraz więcej i tutaj Polska, zarówno no, jako państwo, jako Polska Agencja Kosmiczna się w to włącza, jak i polskie firmy, polskie instytuty mają bardzo konkretne propozycje.
To jeszcze dopytam o sektor prywatny. Kiedy spojrzymy na Stany Zjednoczone, to chyba jeden z takich najbardziej popularnych przykładów, no to jest współpraca firmy Ilona Muska, SpaceX, właśnie z NASA. A jak to wygląda z polskimi firmami, z polskimi projektami? Czy uważa pan, że my mamy szansę i czy w ogóle uczestniczymy też właśnie w tego typu przedsięwzięciach?
Czasem żartuję, że NASA potrzebowała 50 lat, żeby docenić znaczenie sektora prywatnego w kosmosie. Polsce zajęło to tylko 5 lat. Rzeczywiście Polska jest chyba jedynym krajem, który swój sektor kosmiczny buduje w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa. Te kraje, które dzisiaj są mocno zaawansowane, startowały w czasach zimnej wojny. I mając dodatkowo fundusze związane z obronnością, wytworzyły ogromne firmy państwowe, które zdominowały wówczas ten rynek. Ale dzisiaj to wygląda już zupełnie inaczej. Dzisiaj, ponieważ te technologie kosmiczne stały się tak bardzo potrzebne w naszym życiu codziennym, po prostu stworzył się rynek na usługi związane z wykorzystaniem technologii satelitarnych, co umożliwiło rozwój firm. I w Polsce te firmy rozwijają się znakomicie. Tutaj świetnym takim narzędziem do ich rozwoju jest właśnie udział w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo bardzo trudno takiej młodej firmie jest przekroczyć te, jak to się czasem nazywa, dolinę śmierci od jakiegoś projektu opracowania nowej technologii, co stosunkowo łatwo można zrobić, do wdrożenia na rynek. ESA to zapewnia, bo z jednej strony są to publiczne pieniądze skierowane tam, gdzie dane państwo sobie życzy, ale z drugiej strony no, trzeba wygrać przetarg, trzeba zbudować aparaturę, no i jak to się mówi, trzeba to dowieźć i to trzeba dowieźć na orbitę. Ta aparatura musi na orbitę polecieć i zadziałać. W związku z tym tu się już nie da sprawozdać tylko papierowym sprawozdaniem, tu trzeba zrobić konkret. I to pozwala właśnie naszym firmom na przeskoczenie na ten wyższy pułap. No mamy tu znakomite przykłady. Nasze firmy wygrały kilka lat temu konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej, przetarg na centrum danych, jedno z czterech centrów danych unijnego systemu obserwacji Ziemi Copernicus. I wszyscy mówią, że to polskie było najlepsze. Teraz właśnie znowu polska firma Cloudflare w przetargu, w konsorcjum wygrała przetarg na jeszcze większe centrum obserwacyjne, a mając te doświadczenia w międzyczasie wygrała też przetarg na niemieckie Narodowe Centrum Danych i oferuje swoje usługi w krajach arabskich, w Ameryce Południowej. Jest to piękny przykład, jak udział w Europejskiej Agencji Kosmicznej pozwala się tym naszym firmom rozwinąć na światowych graczy.
No właśnie, i to czyli naprawdę mamy dużo, wiele powodów do dumy. To już na zakończenie, panie profesorze, trochę takie pytanie dotyczące ekonomii. No mówi się tak, że jedna złotówka zainwestowana dziś w przemysł kosmiczny wygeneruje nawet 7 złotych zarobku czy przychodów w przyszłości. Dlaczego, jakie korzyści w ogóle dla społeczeństwa właśnie przynosi inwestowanie w sektor, w przemysł kosmiczny?
Te przeliczniki 1 euro na 4 euro, czy 1 złotówka na 7 złotych, to dotyczy korzyści z takich misji eksploracyjnych, gdzie wysyłamy aparaturę na Marsa, czy nawet na Księżyce Jowisza, jak w tej chwili przygotowujemy misję JUICE. I tam rozwijamy nowe technologie, których potem wdrożenie w życiu codziennym przynosi te skutki. No taki przykład bardzo, bardzo ostatnio często powtarzany, że filtry, które były na stację kosmiczną projektowane, filtry powietrza, znalazły zastosowanie w polskich szpitalach właśnie w walce z COVID-em. I to działa tak, że kiedybyśmy w szpitale by zleciły zrobienie filtrów w przetargu, jakaś firmka by się zgłosiła, coś by tam skleciła, coś tam gdzieś kupiła i mielibyśmy jakieś tam filtry. Jeżeli mówimy, że chcemy zrobić filtry na stację kosmiczną, no, wtedy najtęższe głowy, największe firmy nad tym pracują i na pewno będzie coś super, z czego wszyscy skorzystamy. Ale to są te pośrednie skutki. Jeżeli chodzi o te bezpośrednie, to tutaj moim zdaniem inwestujemy miliony w infrastrukturę satelitarną, ale przyniesie nam to miliardy. To jest dużo większy przelicznik, bo rzeczywiście dzisiaj satelita kosztuje małe kilkadziesiąt milionów. Natomiast jeżeli tylko dzięki temu w rolnictwie zwiększymy plony o 10%, zmniejszymy straty w wyniku powodzi o 10%, jeżeli spali się 10% mniej lasów i tak dalej, w skali takiego kraju jak Polska to są naprawdę miliardy. Więc warto zainwestować w tę infrastrukturę, żeby te miliardy pozyskać.
Dokładnie tak i to będzie chyba dobra puenta naszej rozmowy. Profesor Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. Minutka po godzinie 8:00, to oznacza, że najwyższy czas na wiadomości w Radiu Wnet i Jakuba Duszaka.